Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, to jest wtorek, 30 czerwca i jesteśmy już gotowi. Wawrzyniec Szwaja audycję zrealizuje. Sławek Orlik jest wydawcą programu, a ja się nazywam Janusz Wilczyński. Zapraszamy od razu na Facebook Radia Szczecin. Tam rolka z zaproszeniem do dzisiejszej audycji i niektóre tematy, które zamierzamy poruszyć. Można komentować, zapraszam serdecznie. W miarę możliwości będę te komentarze czytał na naszej antenie. A jakie tematy przed nami? Korki na Estakadzie Pomorskiej. Pytanie, czy prace przy wymianie torowiska można było zorganizować tak, by nie zabierać kierowcom jednego pasa ruchu? Ten temat przewidzieliśmy o godzinie 12.30. W audycji porozmawiamy również o lekach, które nie lubią wysokich temperatur. No właśnie, czy wiemy, jak takie leki przechowywać? Będzie także o przesyłkach z Chin, które od jutra, uwaga, drożeją o 13 zł. 13 zł cła. Czy kupujemy wyroby z państwa środka, dlatego że są tanie, czy dlatego że są dobre? Opinie proszę zostawiać pod czujnym 510 37 32 i na Facebooku pod rolką zapowiadającą dzisiejszy program. Zajmiemy się także innym tematem, a mianowicie bardzo ciężkimi warunkami wycieczki statkiem na trasie Świnoujście-Nowe Warpno. Było bardzo gorąco. No i słuchaczka ma uwagi krytyczne wobec przewoźnika, który traktował ludzi jak sardynki w puszce. To nasz plan minimum na dzisiejszą audycję. A zaczynamy, a jakże wakacyjnie, napisała pani Agnieszka. Piszę do pana redaktora z wielką prośbą o pomoc, interwencję w sprawie nagich plażowiczów na plaży między Dziwnówkiem a Łukęcinem. Turyści nudyści, myśląc, że gdy plaża jest niestrzeżona, to można po niej chodzić nago, nie patrząc na innych, a szczególnie dzieci. Rozumiem jeszcze opalanie za parawanem, gdzie nikt nic nie widzi, ale spacery przy brzegu, rozciągania, gimnastyka nago, jest to naprawdę obrzydliwe, odrażające, sprośne i bardzo niestosowne przy dzieciach, których w okresie letnim jest naprawdę dużo. Uprzejmie proszę, pisze pani Agnieszka, o interwencję, o postawienie tabliczek, oznaczeń przy zejściach na plażę, że nie są to plaże dla nudystów, tylko plaże publiczne. Do tematu szerzej powrócimy w jutrzejszym wydaniu Czasu Reakcji, ale już prosimy o komentarze, czy to na Facebooku pod rolką zapowiadającą dzisiejszy program, czy też pod czujnym 510 37 i 32. Teraz będzie o biegach, jakich musieli dokonywać ci, którzy czekali na pociąg na peronie stacji Szczecin Główny. Piszę do państwa z powodu tragicznej organizacji pociągu na dworcu PKP w Szczecinie, tak pisze pan Maciej. O godzinie 22.55 miał wjechać na peron pociąg Uznam ze Świnoujścia do Przemyśla. Pociąg miał początkowo opóźnienie 15 minut, które finalnie osiągnęło pułap 30 minut. Ale to nie był problem. Mimo dzisiejszej wieczornej pogody, a chodzi o sobotę, przypomnę. Problemem było to, że zorganizowano nam pasażerom dwukrotnie ścieżkę zdrowia. 22.55, pierwszy komunikat, że pociąg wjedzie na peron drugi zamiast docelowo na peron trzeci. Ludzi pełna masa, z walizkami, 30 stopni w ukropie, biegli po nieczynnych, ruchomych schodach. 23. kolejny komunikat, że pociąg jednak wjedzie na peron trzeci, kolejna przebieżka po schodach z walizkami. I 23.15, kolejny komunikat, że pociąg jednak wjedzie na peron drugi. Szkoda komentować. Oczywiście za opóźnienie i za lekcję WF-u żadnej butelki wody nie otrzymaliśmy, bo po co? No cóż, drogi słuchaczu, współczujemy. Z drugiej jednak strony, jeżeli mamy opóźnienia pociągów, to rzeczywiście jak w kalejdoskopie zmieniają się te perony. Jednak współczucie jest najważniejszym uczuciem, które przekazujemy panu i innym podróżującym. Oby tak upalnych dni jak te ostatnie, zwłaszcza niedziela, już tego lata nie było. 10 minut po godzinie 12, teraz Koszenie, węzeł Kijewo.
Dzień dobry, Jacek, słuchać. Godzina 3.45, a na węźle Kijewo pracę. Panowie kosiarze, koszą kosami spalinowymi te wielkie place na węzłach, te tak zwane koniczyny. Po co to kosić? Tyle się mówi o tym, żeby tej trawy nie kosić tyle. Zamiast nasadzić jakichś pięknych krzaczków, jarzębin, by było zielono, dużo, taki, żeby taki busz zrobić. Koszą, rwą to praktycznie chyba tam do samej ziemi. Pozdrawiam.
A zapytamy drogowców, czemu koszą. Jeżeli to koszenie ma poprawić widoczność, to okej, na pewnych skrzyżowaniach, ale jeżeli jest to nie za wysoka trawa i w miejscach, gdzie może pozostać, to niech pozostanie. Obniżajmy temperaturę między innymi na tych węzłach drogowych. A skoro o temperaturze, o zapyleniu, o suszy, pomimo, że wczoraj solidnie popadało, ale jednak znowu robi się sucho, słońce działa, no to teraz o dmuchawach.
Odnośnie dmuchaw, to też miałem teraz sytuację. W piątek motorkiem wracałem po pracy do domu i w Dąbiu były koszone trawniki. Goście z dmuchawkami oczywiście stanęli i zaczynali dmuchać. Ja jadę w kasku, mam szybę na tym motorku. Powiem wam, że jak wjechałem w ten tuman kurzu, to w dwoje oczy mi coś wleciało. W jedno to tak mocno, że nie mogłem otworzyć tego oka. Drugie tak samo mi wleciało i tak, w ręce się wkleił ten piasek. Ani tego wyjąć z tego oka podczas jazdy, to dramat, normalnie dramat. Pozdrawiam serdecznie, albo redakcję pozdrawiam, bo tam tych panów z dmuchawkami raczej nie pozdrawiam.
Dzień dobry, Leszek z osiedla Bukowego, właśnie wróciłem sobie z pracy. No i odwiecznie tutaj widzę, ktoś trawy dużo pościnał, ale oczywiście są dmuchawy. Dmuchawy na pierwszym miejscu, kurzawa, że tak się wyrażę, taka, że po prostu nie wiadomo, gdzie to auto postawić. No to dramat. To osiedle bukowe nasze, to jest, widzę, jakoś okupowane przez te dmuchawy. Chociaż przypuszczam, że w innych częściach miasta też takie niedorzeczne po prostu. Dziękuję bardzo za uwagę, pozdrawiam całą redakcję.
Ale jeden z naszych wiernych, stałych słuchaczy dobrze zauważył, że skoro firmy kupiły te dmuchawy, no to trzeba ich używać, ale są już takie gminy i samorządy w Polsce, gdzie jest zakaz dmuchaw. Najpierw musi o tym zdecydować samorząd województwa, czyli sejmik wojewódzki, a potem może to zejść niżej. Tak jest na przykład w aglomeracji warszawskiej, że mamy zakaz tych dmuchaw. Wiemy, że jeden z radnych Szczecina złożył w tej sprawie interpelację do władz miasta, do prezydenta. Czekamy na odpowiedź, do tematu powrócimy. A teraz temat wakacyjny. Otóż toalety na dworcu w Międzyzdrojach. Bo my otrzymaliśmy takie oto zgłoszenie, że w niedzielę po godzinie 18 przed odjazdem pociągu w kierunku Szczecin nie można było skorzystać z toalety, a na peronie było około 300 osób. I proszę sobie wyobrazić, czekanie na pociąg. Pociąg jeszcze, nie daj Boże, się spóźnia. No i gdzie za potrzebą? W krzaki. No właśnie. I mamy taką odpowiedź od Polskich Kolei Państwowych S.A., że toalety na dworcu w Międzyzdrojach objęte są umową najmu i funkcjonują codziennie w godzinach 8-19.30. Natomiast w okresie letnim są dostępne dla użytkowników dworca od 7 do godziny 21. Proszę, jaka rozpusta. Czemu nie później? Pani Agnieszka Jurewicz z Biura Komunikacji Polskich Kolei Państwowych pisze również, że dworzec jest otwarty od godziny 5 do 23. Niestety, jak zauważa, najemca w tym momencie nie może zapewnić innych godzin obsługi toalet. Natomiast informacja, i tu się odnosi do zarzutu naszych słuchaczy, jakoby toaleta była zamknięta w niedzielę o godzinie 18, zdaniem najemcy jest nieprawdziwa, na dowód czego otrzymaliśmy przykładowy raport z kasy fiskalnej. Może była to chwilowa nieczynność toalety, bo prowadzący czy prowadząca toaletę poszedł za potrzebą i po prostu ją zamknął, żeby mieć chwilę spokoju. A spokój w takim miejscu jak toaleta, jak wiemy, jest bardzo cenny. 14 minut po godzinie 12. Teraz pewna rocznica. Przenosimy się do Świnoujścia z Międzyzdrojów.
Dzień dobry, z tej strony Radosław ze Świnoujścia. Dzisiaj jest 30 czerwca. Oznacza to, że dokładnie 3 lata temu otwarto tunel pod Świną. Przez ten czas pod Świną w Świnoujściu przejechało, uwaga, 15 milionów 300 tysięcy aut. Niesamowite, nierealne, wow.
Niesamowite, nierealne, a jednak rzeczywiście tyle aut przejechało przez ten tunel. No, może pochwalimy tunel, bo jest, ale można też zarzuty słać, gdy chodzi o zapach. No bo nasi słuchacze zauważają, że nie zawsze te wentylatory chodzą, no i ten zapach spalin jest tam wyczuwalny. Dobrze, że krótko w tym tunelu się przebywa. Nie stoimy tam przecież, nie robimy sobie selfie, chociaż zdarzali się tacy. Przypominamy o tych zasadach, tam jest monitoring, za takie zatrzymanie się nieuzasadnionej selfie możemy dostać srogi mandat i słusznie. 15 minut po godzinie 12, teraz wracamy do Szczecina, wchodzimy na Zamek Książąt Pomorskich i tam była kasa, a teraz nie ma.
Dzień dobry, ja dzwonię ze Szczecina. Chciałam się zapytać, bo jakiś czas temu dzwoniłam w sprawie nieczynnej kasy biletowej na imprezy rozmaite kulturalne w zamku i jakoś nie dosłyszałam. Wszystkim moim koleżankom i kolegom bardzo zależy, żeby ta kasa funkcjonowała, chociaż raz w tygodniu, żeby można było sobie bileciki bez stresu kupić. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Jakby powiedział urzędnik, jesteśmy w trakcie procedowania pani sprawy, droga słuchaczko, i jesteśmy już na tropie. Proszę dać nam jeszcze kilka dni. Sprawa zostanie dogłębnie wyjaśniona. Wiemy, że to podmiot zewnętrzny, nie Zamek Książąt Pomorskich jako instytucja kultury, prowadził tę kasę. Czy wróci, czy będzie? O tym w najbliższych dniach w czasie reakcji. A teraz o wyprawach sobotnio-niedzielnych. To będzie o wyprawie sobotniej statkiem. Przy naszym telefonie pani Sylwia Turkiewicz, rzeczniczka Starostwa Powiatowego w Policach. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
Te rejsy promami Adler, jak napisała słuchaczka, cieszą się ogromnym zainteresowaniem wszystkich, no i rzeczywiście cieszą się obłożeniem. One są, pani Sylwio, w soboty i w niedzielę?
Tak, zgadza się. Pływamy dwoma statkami właśnie w sobotę i w niedzielę do końca wakacji.
Do końca wakacji. No i słuchaczka napisała tak o sobotnim rejsie. Chciałabym nagłośnić bulwersującą sprawę, która miała miejsce w sobotę podczas rejsu promem Adler 11 na trasie Strzebieży do Świnoujścia. Przy ekstremalnych upałach sięgających 36 stopni na zewnątrz pasażerom zgotowano na pokładzie prawdziwe piekło, pisze. Główne zarzuty wobec organizatorów rejsu to brak klimatyzacji i otwieranych okien. Jedyny mobilny schładzacz zainstalowano przy stoliku VIP-ów, wyprowadzając gorące powietrze rurą prosto na korytarz. Na dolnym pokładzie w drodze powrotnej temperatura wzrosła aż do 44 stopni. Zamknięte pokłady, miejsca, w których pasażerowie mogliby wyjść na zewnątrz i szukać powiewu wiatru, zostały zablokowane. Brak dostępu do wody pitnej. Przy tak skrajnych temperaturach pasażerom nie zapewniono wody, co bezpośrednio zagrażało ich zdrowiu i życiu. Starsze osoby wracały do domów skrajnie wyczerpane. Chaos przy wsiadaniu. Kapitan wpuścił jako pierwszą zorganizowaną grupę około 140 osób, pozostawiając rodziny z dziećmi na pastwę losu w poszukiwaniu wolnych miejsc. Sytuacja była na tyle dramatyczna, pisze słuchaczka, że część pasażerów zdecydowała się przedwcześnie wysiąść w Nowym Wartnie i wracać na własną rękę, byle tylko nie spędzić kolejnych 2 godzin w tak nieludzkich warunkach. To całkowicie niedopuszczalne, aby firma odpowiedzialna za rejs wykazała się tak ogromną nieodpowiedzialnością i brakiem empatii. Pani rzecznik, czy do pani docierały przed naszym kontaktem z panią i mailem tym wysłanym do pani również skargi od pasażerów?
Nie docierały, natomiast oczywiście zapoznaliśmy się z tym mailem, rozumiem, że to był mail od pani słuchaczki.
Tak jest.
I no rzeczywiście, tak, miniony weekend był no wyjątkowo trudny pod względem warunków pogodowych. Ja przyznam, że miałam również okazję podróżować tym statkiem podczas tego inauguracyjnego rejsu. No i tu mogę ze swojej strony potwierdzić, że klimatyzacja działała. Choć przy tak ekstremalnych temperaturach, no pewnie jej wydajność mogła okazać się niewystarczająca. Czyli no, przyznaję, było gorąco. Pasażerowie mieli możliwość korzystania z pokładów zewnętrznych. Część osób się na to zdecydowała i płynęła na świeżym powietrzu. Tu muszę bardzo szybko i mocno sprostować, że na statku nie ma żadnej wydzielonej strefy VIP, ani miejsc przeznaczonych takich wyłącznie dla wybranych pasażerów. To urządzenie chłodzące, czyli klimatyzacja, znajdowało się w części ogólnodostępnej, z której mogli korzystać wszyscy podróżni. Dodam również, że na statku działa sklep, w którym można było kupić sobie wodę i inne napoje. Większość pasażerów miała własne napoje, no ale oczywiście istniała możliwość zakupu na pokładzie. Z takich posiadanych przeze mnie informacji, które sprawdziłam przed programem, wynika, że 2 osoby zdecydowały się zakończyć podróż w Nowym Warpnie i nie kontynuowały rejsu do Świnoujścia. Pozostali pasażerowie dopłynęli do celu zgodnie z rozkładem. Ale jakby te wszystkie sygnały, które tutaj pan, a właściwie
pani
jeden,
słuchaczka,
który nas tutaj, pani słuchaczka, która zasygnalizowała, że, no, że nie była zadowolona z tego rejsu, no traktuje traktujemy ten sygnał poważnie. W związku z tym zwróciliśmy się już do armatora o wyjaśnienia dotyczące organizacji tego rejsu oraz podjęcie działań, które poprawią komfort podróży podczas kolejnych kursów. I jeżeli oczywiście będą takie ekstremalne upały, to tym bardziej będziemy zwracali na to uwagę. No to bezpieczeństwo i komfort pasażerów są dla nas po prostu priorytetem.
Czy pasażerowie mogli poruszać się dowolnie po całej jednostce? Oczywiście poza tymi strefami, do których wstępu nie mają, maszynownia, wiadomo, mostek kapitański. Czy były zamknięte pokłady, jak pisze słuchaczka?
Pokłady nie były zamknięte, to znaczy takie boczne dojścia były ze względów bezpieczeństwa oczywiście, natomiast do dyspozycji pasażerów był pokład, mamy też zdjęcia, można je oglądać u nas na Facebooku, także każdy, kto chce się zapoznać, zobaczy, że no, pasażerowie mieli możliwość wejścia na ten pokład. Natomiast upalnie było bardzo. Przyznajemy i będziemy dbać na pewno o to, żeby w przyszłości pasażerowie mogli trochę bardziej komfortowo podróżować.
Mamy więc zimny nawiew zimnego powietrza. Czy to jest klimatyzacja, czy to jest po prostu jakieś takie zimne powietrze, nie wiem jak schładzane w takim razie, jeżeli to nie jest
klimatyzacja, natomiast trudno tutaj, przyznajemy się, że pewnie ona działała niewystarczająco. To temperatura była po prostu bardzo na zewnątrz, wysoka, więc pewnie nie działała tak jak trzeba i było gorąco, przyznajemy się, będziemy to monitorować, będziemy poprawiać stan tych rejsów, tak? Tego, żeby po prostu pasażerowie trochę lepiej podróżowali.
Słuchaczka jeszcze pisze o tym, że kapitan wpuścił jako pierwszą zorganizowaną grupę około 140 osób. Twierdzi, że powstał chaos, bo pozostały rodziny z dziećmi na pastwę losu w poszukiwaniu wolnych miejsc.
To było rzeczywiście tak, że pasażerowie z grupą zorganizowaną weszli jako pierwsi. To była grupa zorganizowana seniorów, stąd pewnie taka decyzja kapitana. Nie sądzę, żeby byli pozostawieni zupełnie na pastwę losu, bo weszli i te miejsca były, statek nie był cały obłożony, stąd trudno mi tutaj się zgodzić, że nie było gdzie usiąść albo że nie można było na ten statek wejść. Także taka nasza tutaj opinia.
No to na zakończenie przypomnijmy, skąd, dokąd są rejsy, w jakie dni?
Mamy dwie trasy. Jedna to jest trasa Szczecin-Stepnica-Trzebież-Stepnica-Szczecin, czyli taka pętelka. I druga trasa ze Świnoujścia przez Trzebież, przez Nowe Warpno i potem z powrotem, tak, do Świnoujścia.
I to jest sobota i niedziela?
Tak, sobota i niedziela. Zachęcamy serdecznie. Nadal można kupować bilety, także na pewno będzie już troszkę chłodniej i dlatego, że pogoda się zmieni, ale też na pewno będziemy zwracali na to po prostu uwagę armatorowi.
I to właśnie lubimy w naszej audycji, pani rzecznik, bo zadzwoniła pani Krystyna, która płynęła tym statkiem podczas tego rejsu. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja płynęłam w sobotę tym stateczkiem.
Jak wrażenia?
I ta pani, która to napisała, to dosyć mocno przesadziła. Fakt, było bardzo gorąco, ale tak jak tu pani rzecznik powiedziała, była możliwość skorzystania ze sklepiku, tam napoje były, my też żeśmy korzystali z tego, mieliśmy swoje napoje i nie było żadnych miejsc dla VIP-ów. Wszędzie po stateczku można się było poruszać, były miejsca rzeczywiście, gdzie było gorąco, ale były miejsca takie, gdzie był przewiew. My żeśmy siedzieli na górze, tam na tym miejscu, gdzie na powietrzu po prostu. I jedynie, co bym mogła zasugerować, bo pływałam takimi stateczkami na południu Europy, to po prostu, jak jest takie gorąco, to jakieś takie baldachimy po prostu można by było
zainstalować.
Zainstalować, tak, żeby po prostu się troszkę od tego słoneczka odsłonić, nie? I drugie, można by było na przykład polewać jakąś zimną wodą podłogę, która się mocno nagrzewała, no i na tych siedziskach, bo były, te siedziska są metalowe, to musieliśmy sobie podkładać jakieś tam ręczniki, tylko cyki, bo nie dało rady nawet usiąść, bo tak to wszystko było nagrzane, nie? Ale tak, to nie było naprawdę źle, a z powrotem jak wracaliśmy, to było w ogóle bardzo przyjemnie, bo było chłodno, w ogóle żadnego gorąca nie było i faktycznie parę osób w Nowym Warpnie wysiadło, ale to były chyba te osoby, które w Nowym Warpnie wsiadały, także uważam, że ta pani bardzo mocno przesadziła.
Dziękuję pani Krystyna, wszystkiego dobrego. Przypominamy, że oprócz rejsów, o których pani rzecznik powiedziała, mamy także rejsy po Dolinie Dolnej Odry. To inny przewoźnik, nie państwo są organizatorem, jako starostwo powiatu polickiego. No, zapraszamy na strony internetowe, prawda? Tam można o tych Państwa rejsach znaleźć wszelkie informacje, bilety, rezerwacje
itd. Można znaleźć, ja Panie redaktorze jeszcze dodam i też bardzo dziękuję za ten telefon od Pani słuchaczki, bo myślę, że to taki sympatyczny głos rozsądku. Rzeczywiście, przyznajemy, było gorąco, będziemy zwracać na to uwagę, natomiast no, rejs był przyjemny pod tym względem, że było, no wiadomo, piękna przyroda dookoła, ciepło, sympatycznie, miłe towarzystwo, także także dziękuję za ten głos jeszcze raz i zachęcam wszystkich Państwa do korzystania z naszego tramwaju wodnego. Myślę, że jak następny weekend, no już nie będzie taki upalny, więc na pewno będzie odrobinę korzystniej.
Sylwia Turkiewicz, rzeczniczka Starostwa Powiatowego w Policach, pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego, a teraz wybieramy się do apteki albo do naszego nagrzanego mieszkania, a w tym mieszkaniu leki. Bo leki, które powinny być przechowywane w temperaturze pokojowej, to taka pokojowa temperatura to do 25 stopni. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Na jakie leki? Czy te w płynach, czy te w pastylkach? Jakie przechowywać w tak ekstremalnych temperaturach, z którymi pewnie tego lata jeszcze będziemy mieli do czynienia? Przy naszym telefonie pan Michał Kasiak, prezes Zachodniopomorskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Które leki szczególnie powinniśmy włożyć do jakiegoś chłodniejszego miejsca? Czy to powinna być lodówka, gdy są takie ekstremalne temperatury i w naszym mieszkaniu także jest grubo ponad 25 stopni?
Znaczy, ogólnie trzeba założyć, że leki teoretycznie powinniśmy przechowywać tam w przedziale między 15 a 25 stopni. I co najważniejsze, no wiadomo, zaczynają się upały, no to nigdy nie trzymamy albo przy oknie, albo na parapecie. To muszą być najlepiej schować do szafki głęboko, najlepiej przy ziemi, znaczy nie przy ziemi, tylko gdzieś nisko, gdzie jest niższa temperatura. Ale odradzam raczej chowanie do lodówki, ponieważ w lodówce mamy 8 stopni, 9 stopni. To jest większy przestrzał tego różnicy w temperaturze. Jest bardziej szkodliwy niż przez parę dni, nawet czy tam kilka dni albo kilka godzin, jak jest 2-3 stopnie więcej. Proszę też wziąć pod uwagę, że takie temperatury w domu z reguły nie mamy 30 stopni raczej, ale mówię, szafki, najbardziej zacienione miejsce, najbardziej takie chłodne miejsce w domu przechowywać. I jak już wiesz, mówimy o tych właśnie temperaturach i lekach, i słońce i takie upały, no to wziąć jeszcze drugą rzecz pod uwagę, nie tylko samo przechowywanie leków, ale to, że wiele leków nam zwykle nam dobrze znanych może być fotouczulające bądź fototoksyczne. To się dzieje przy zwykłych niestrojdowych lekach przyzapalnych, przeciwbólowych, przy różnych maściach, nawet na ugryzienia dzieci mogą powodować uczulenia.
Czyli musimy pamiętać nie tylko o przechowywaniu leków, ale o tym, że leki wchodzą w interakcję, kiedy my już je zażyjemy, czy zaaplikujemy na skórę z tą wysoką temperaturą. Trzeba pytać lekarzy i farmaceutów o to oddziaływanie i wpływ leków na nasze zdrowie podczas takich temperatur.
Często też jest to w ulotkach poinformowane, ale jest dużo leków, które na przykład no, niestety powoduje fotouczulenie i możemy nagle mieć wysypkę. Mówimy, że na słońce, bo już się okazać, że po prostu wzięliśmy jakąś tabletkę. Opalaliśmy się przez chwilę, mamy wysypkę i to nie od słońca, tylko właśnie tej interakcji fotouczulającej.
Czasem przychodzimy do apteki po leki, chociażby po szczepionki, które powinny być przechowywane w temperaturze lodówkowej, tak to określę, na przykład do 5 czy do 7 stopni Celsjusza. Czy w aptece możemy kupić taką torbę termos, w której możemy takie leki, które wymagają tej niskiej temperatury, przynieść do domu i od razu włożyć do lodówki?
Oczywiście, że tak. To w sumie każda apteka ma takie torby izolacyjne właśnie po to, żeby móc bezpiecznie szczepionkę, bo jest taki preparat termolabilny, bezpiecznie przetransportować do domu. Oczywiście to nie jest na wiele godzin, to jest takie, powiedzmy, na godzinkę, to spokojnie. I teraz jak jeszcze mówimy o transportowaniu, tak teraz mi się wzięło w głowę, że jedna rzecz, którą nie wolno teraz robić. Nie trzymajmy leków w samochodzie. W samochodzie może być 60, 80, 60 stopni nawet na takim słońcu. I dużo pacjentów trzyma leki sobie w samochodzie, żeby nie zapomnieć. To jest najgorsze miejsce na dzień dzisiejszy, żeby je przytrzymywać. I druga rzecz, kupowanie leków przez formy wysyłkowe, odbiory w różnych miejscach, gdzie można sobie te leki, że tak powiem, wyciągnąć. To też, kiedy są takie upały, to bardzo odradzam.
Jeżeli chodzi o te torby takie termoizolacyjne, które możemy dostać w aptece, to też pamiętajmy, no, że jakieś chodzenie po mieście długie, to ta torba też się nie wytrzyma, prawda? To trzeba w miarę szybko jednak te leki zanieść do domu. Czyli tak, pytamy farmaceutów, pytamy lekarzy, którzy ordynują nam różne farmaceutyki, o interakcje tych leków z naszym organizmem podczas upalnej pogody. No i pytamy także farmaceutów, jak przechowywać dany lek i nie lekceważmy tego, bo to rzeczywiście diametralnie może się zmienić działanie leku, który jest poddany wysokiej temperaturze.
Dokładnie tak. To mi się zawsze przychodzi na leki zwykłe, na ukąszenia. No, ugryzło nas coś, posmarowaliśmy jakimś maścią z hydrokortyzonem i ta maść z hydrokortyzonem wystawiona na to miejsce wystawione na słońce może spowodować fotouczulenie.
Michał Kasiak, prezes Zachodniopomorskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. Dziękujemy.
Dziękuję również.
To jest czas reakcji, 12.31 już prawie. Za chwilę będziemy rozmawiali o korkach, szczególnie wczoraj był pokaźny korek na Estakadzie Pomorskiej. Tam przebudowa torowisk, wyłączenia pasów ruchu. No i pytanie, czy nie można było tego zrobić lepiej? Zapraszam także do oglądania rolki zapowiadającej dzisiejszy program, bo tam można zostawiać swoje komentarze także w sprawie organizacji ruchu na Estakadzie Pomorskiej. To jest czas reakcji. Teraz zaproszenie na wydarzenie charytatywne. Warto pomagać, posłuchajmy.
Dzień dobry, Ewa. Chciałam prosić radio o upowszechnienie na antenie charytatywnej imprezy, którą robimy 5 lipca w Święto Szczecina na placu Waleriana Pawłowskiego o godzinie 17. Będą to wspaniałe, relaksacyjne ćwiczenia Qigong. Całość połączona jest ze zbiórką na chorą, malutką Milenkę, która choruje na ultrarzadką chorobę genetyczną, dysplazję metatropową. Bilet wstępu, cegiełka, sugerujemy o 20 zł, będzie zbierane do puszek i w całości przeznaczone na wsparcie rehabilitacji maleńkiej Milenki. Bardzo proszę o upowszechnienie tej informacji. Dziękuję i zapraszam z całego serca w niedzielę 5 lipca, godzina 17.
Dziękujemy, dołączamy, również zapraszamy. Jeszcze w piątek przypomnimy słuchaczom o tym wydarzeniu i także o tym, że warto otworzyć portfele, a najpierw warto otworzyć serce. 12.35, czas reakcji i teraz przenosimy się na Estakadę Pomorską, bo tam od kilku dni zmiana organizacji ruchu. Czasem po jednym pasie przy torowiskach na Estakadzie Pomorskiej są wyłączenia w każdą stronę, a dzisiaj rano tylko na tych pasach, które prowadzą do Szczecina, w sensie na lewobrzeżną część naszego coraz piękniejszego przecież miasta. No ale korki są. Przebudowa torowiska będzie trwała około 4 miesięcy i przy naszym telefonie gość Wojciech Jachim, rzecznik spółki Tramwaje Szczecińskie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy do Państwa także dotarły poprzez media chociażby głosy niezadowolonych kierowców, którzy szczególnie wczoraj stali w dużych, dużych korkach na Estakadzie Pomorskiej z powodu właśnie tych przekładek, mówiąc kolokwialnie, torowisk?
Tak, oczywiście śledziliśmy, ja przynajmniej widziałem dużo tych relacji. Rzeczywiście utrudnienia są duże, no ale to chyba było do przewidzenia, skoro ten ruch trzypasmowy w pewnym momencie zwęża się do dwóch pasów i co jeszcze też istotne, na tych dwóch pasach mamy ograniczenie do 40 km na godzinę, czyli ta płynność ruchu jest tutaj bardzo mocno zakłócona i przy dużym natężeniu, no niestety te korki są nieuchronne.
Przypomnijmy, że korek zaczynał się w poniedziałek już na wysokości lotniska w Dąbiu. Sławek Orlik codziennie jeździ przez Estakadę Pomorską do pracy i bardzo dobrze, że tutaj dojeżdża na czas. No i dzisiaj właściwie nie było większego opóźnienia. No korek był, ale nie tak duży jak w poniedziałek. Proszę powiedzieć, czy Państwo planują zmiany tej organizacji ruchu, jakieś udogodnienia dla kierowców, być może pracę w nocy, a podczas dnia udrażnianie tych obu pasów ruchu w obu kierunkach estakady?
No nie mam informacji o jakiejkolwiek zmianie prasowej organizacji ruchu, no ale pociesza mnie to, co pan powiedział przed chwilą, że już dzisiaj ten problem był znacznie mniej wyostrzony. Wygląda na to, że część kierowców obrała inną strategię poruszania się między prawobrzeżem a lewobrzeżem.
Chociażby natomiast Floriana Krygiera, prawda?
Tak, przypuszczam. Natomiast mogę powiedzieć konkretnie, że ten pas wjazdowy wyłączony, on będzie wyłączony do weekendu 21-23 sierpnia. Tak, mówimy o takim planie, o harmonogramie. Oczywiście mogą być jakieś zmiany, ale póki co ten harmonogram właśnie tak wygląda, że do 21 sierpnia, właściwie do 24 sierpnia, no bo weekend 21-23 sierpnia będzie przeznaczony na demontaż rozjazdów, które umożliwiają poruszanie się po jednym torze w stronę centrum. I ten rozjazd będzie budowany na nowo w taki sposób, żeby druga nitka toru była czynna, a ta pierwsza remontowana. W związku z tym będzie budowa tego rozjazdu właśnie w dniach 21-23 sierpnia i wtedy też po tym weekendzie nastąpi zmiana, że tak powiem, kierunku, jeśli chodzi o problemy w ruchu kołowym, bo wtedy zostanie wyłączony ten pas na wyjeździe ze Szczecina. Jeden z tych pasów, przyległy do torowiska.
Słuchacze stawiają dobre pytanie, bo remont nawierzchni konstrukcji estakady pomorskiej zakończył się we wrześniu 2022 roku. Czy nie można było podejść do tematu kompleksowo i wykonać również wymianę torowisk?
No, przypuszczam, że było to rozważane, ale albo uznano, że stan torowiska jeszcze jest na tyle dobry, że jakby celowość tego remontu jest zbyt niska, albo nie wiem, może nie było wtedy funduszy na to, żeby to przeprowadzić kompleksowo. Tak czy inaczej, rzeczywiście zostało to jakby na dwa etapy podzielone i teraz jest remont tylko i wyłącznie torowiska.
Teraz wracamy do innego tematu związanego z upałem. Jeszcze tylko przypomnę słuchaczom czujny 510 37 32. Komentarze można także zostawiać pod rolką na stronie Radia Szczecin. Zapraszamy do komentowania.
No i temat... Tylko dodam, że ten ostatni demontaż rozjazdów planowany jest na 9-11 października. Czyli można przyjąć, że po tym terminie już płynność ruchu i na torowisku, i na estakadzie, jeśli chodzi o ruch kołowy, zostanie przywrócona.
Trzeba także powiedzieć, że lato to ulubiony z różnych powodów termin wykonywania prac na drogach. W roku szkolnym ruch jednak wydaje się nieco większy, jego natężenie większe, więc generalnie okej, że właśnie ten termin został wybrany. Natomiast to oczywiście pole do komentarzy słuchaczy, czy ta organizacja ruchu jest dobrze zorganizowana, zrobiona, czy też nie, to już pozostawiamy pod czujnym 510-37-32 albo bezpośrednio 510-37-36. A teraz o upale, panie Wojciechu, bo napisał do nas kierowca, nie jeden, więc kierowcy. I oto przykład takiego maila. Jestem kierowcą autobusu w Spad, zajezdnia Dąbie. Piszę do państwa w dość bulwersującej sprawie. Otóż odkąd zaczęły się w Polsce upały, pracodawca powinien zapewniać swoim pracownikom wodę. Mam na myśli kierowców autobusów. Tylko że odkąd zaczął obowiązywać system kaucyjny, firma nie zapewnia nam wody w butelkach. Zakupiono 5-litrowe baniaki z wodą, które są dostępne u dyspozytora i kierowcy muszą przychodzić ze swoimi butelkami, żeby je sobie uzupełnić. I o ile, pisze kierowczyni, pracę rozpoczyna się na zajezdni, jest w tym jeszcze jakiś sens i można by na to przymknąć oko, ale kiedy zmieniamy się w trasie, to jest na przystankach, mowa o zmianach popołudniowych, wtedy zaczyna się problem. Nie każdy zmiennik, a są oni zazwyczaj niestali, przynosi wodę dla drugiego kierowcy. Do tej pory pobierali dwie butelki dla siebie i zmiennika. Teraz trzeba przynosić dwie butelki i stać w kolejce do napełnienia. Raz, że to zabiera czas, a dwa, proszę wybaczyć, jest to również niehigieniczne, bo jaką mam gwarancję, skąd pochodzi butelka i kto z niej pił przede mną? Proszę o interwencję w tej sprawie, gdyż kierownictwo nie widzi w tym żadnego problemu. A pan, panie rzeczniku, widzi?
No, skoro kierowca widzi, to ja również dostrzegam, że kierowcy mają z tym problem.
To natomiast, już krok w dobrą stronę.
Natomiast, no tak, jeśli chodzi o przejście systemu butelkowego na, nazwijmy to, baniakowy, taki z dystrybutora do pobrania na bazie, na bazie z przedsiębiorstwa Dąbie, to rzeczywiście ma to związek z systemem kaucyjnym, dlatego że no, jeśli te butelki by pozostały, to trudno sobie wyobrazić, żeby ci kierowcy później po na przykład zmianie na mieście wracali do bazy i zwracali te butelki, no i w ogóle, żeby ich pilnowali, więc po jakimś czasie, no, tysiące butelek, pojawiłby się temat, gdzie się podziały, dlaczego ta kaucja nie została odzyskana. No i tutaj mogłyby być zarzuty, że tak powiem, niegospodarności, więc spółka zdecydowała się na system taki dystrybucyjny, gdzie każdy z własną butelką, tutaj no nie do końca rozumiem uwagę pani na temat tego dziadostwa, dlatego że tu oczywiście nie chodzi o to, żeby brać po kimś butelki, tylko mieć własną butelkę i pobrać tą wodę i po prostu z niej korzystać. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany na mieście i brak możliwości, no to tutaj jedynym rozwiązaniem jest, jeżeli wiemy dzień wcześniej, że będziemy na drugi dzień zmieniać się na mieście, no to po prostu pobieramy tą wodę dzień wcześniej. Tak samo jest to rozwiązane na Klonowica. Przy czym na Klonowica jeszcze dalej funkcjonuje system butelkowy, ponieważ Klonowica udało się znaleźć dostawcę, który oferuje wodę w butelkach bez kaucji.
Co do tych własnych butelek, to jest bardzo dobry pomysł. Polecam wszystkim, szczególnie ze stali. Są specjalne tworzywa. Oczywiście ze szkła nie tłukącego także można znaleźć, ale rzeczywiście, panie Wojciechu, największy problem to, o czym pisała słuchaczka, kierowczyni autobusu, to ta przesiadka gdzieś na terenie miasta. Ale tak jak pan mówi, tu kierowcy powinni to przewidywać, przecież znają grafik, prawda, i żeby dzień wcześniej tę wodę się już zaopatrzyć.
No i tak jak mówiłem, no nie ma tutaj jakby możliwości innej. No oczywiście można się dogadać ze zmiennikiem i tak się robi, jeżeli wiemy kto i jakby jest dobry układ. Natomiast no innym rozwiązaniem jest po prostu dzień wcześniej się zaopatrzyć w tą wodę i no i tutaj nie ma jakby innego rozwiązania. Podobnie jest na Klonowica i podobnie jest w Dąbiu.
Czekamy na komentarze słuchaczy w tej sprawie. Czujny 510 37 32 i pod rolką na stronie Radia Szczecin, gdzie jest zapowiedź dzisiejszych, nie wszystkich tematów, bo tyle ich mamy, że nie jesteśmy w stanie zmieścić. Dziękuję. Wojciech Jachim, rzecznik tramwajów szczecińskich i szczecińskiego przedsiębiorstwa autobusowego Dąbie. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję.
12.45 i za chwilę kolejny gość. Będziemy rozmawiać o tym, że będzie drożej za przesyłki z Chin, nie tylko z Chin, w ogóle z krajów trzecich wobec Unii Europejskiej, no ale głównie uderza to w przesyłki z Chin, bo tu jest 91% rynku. Po prostu wprowadzono cło od 1 lipca właśnie na tego rodzaju przesyłki, ale zanim o tym temacie, jeszcze wrócimy do konfliktu, który skończył się bijatyką w jednym z autobusów w Szczecinie i w sprawie monitoringu słuchacz zadzwonił.
Dzień dobry. Po dzisiejszej audycji chciałbym zwrócić uwagę na rolę monitoringu. Warto sprawdzić, czy monitoring w autobusach jest zawsze sprawny, jak długo przechowywane są nagrania i czy są one skutecznie zabezpieczone. Dziękuję.
Dziękujemy. I tu jest pies pogrzebany. Powinny być te nagrania, powinny być skutecznie zabezpieczone. Jeden ze słuchaczy zatelefonował do nas i wspominał stare czasy, jak to kiedyś jechał autobusem. Zaczęła się jakaś bijatyka. Kierowca podjechał pod komisariat policji w Dąbiu. No i tam sytuacja została rozwiązana. Tak czy siak, kierowca jest gospodarzem na pokładzie, czy to autobusu, czy motorniczy tramwaju. Powinien dbać o bezpieczeństwo pasażerów i bezwzględnie, jeżeli tylko dochodzi do jakichś rękoczynów, wzywać policję, wzywać służby, a nie wypraszać tych bijących się z pojazdu, bo to sprawy nie załatwia. W przypadku, o którym mówiliśmy w ubiegłym tygodniu, jedna z pasażerek ucierpiała właśnie w wyniku takiej przepychanki. A teraz zmiany. Od jutra o 13 zł więcej, mniej więcej zapłacimy za przesyłki z Chin głównie. Chodzi o te największe platformy sprzedażowe, Temu, Shein, Alibaba na przykład, czy AliExpress. Unia Europejska ma dosyć zalewu tych towarów w niskich, konkurencyjnych cenach, ale także niskiej jakości wielokrotnie. Ja tylko powiem, że według informacji przekazanych przez Business Insider, specjaliści z Korei Południowej przeprowadzili chociażby szczegółowe testy na 26 sztukach odzieży właśnie sprowadzanych przez te, za pośrednictwem tych platform sprzedażowych, i wyniki są zatrważające. W badanych ubraniach wykryto znaczne przekroczenia dopuszczalnych norm pierwiastków, takich jak kadm, ołów oraz ftalany. Szczególnie niepokojące jest to, że toksyczne substancje znaleziono również w odzieży dziecięcej. Jednym z przykładów jest dziecięca kurtka, w której poziom ftalanów, uwaga, przekroczył normę aż 622-krotnie. A przy naszym telefonie jeszcze na kilka minut naszego programu gość, pani Beata Manios, Inspekcja Handlowa w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Państwo zespół ze służbami celno-skarbowymi również prowadzili kontrolę i zleconym laboratoriom zlecali badania tych wyrobów z Chin, czy to zabawek, czy to ubrań, bo spożywcze artykuły nie wchodzą w państwa zakres kompetencji. Proszę powiedzieć, czy wyniki rzeczywiście potwierdzają, że jakość bywa, mówiąc delikatnie, co najmniej różna albo bardzo często jest kiepska tych wyrobów w ramach e-commerce sprowadzanych z Chin?
Tak, muszę powiedzieć, że rzeczywiście od kilku lat wspólne projekty prowadzimy. Produkty, których one dotyczą, są różne, bo to tak jak na przestrzeni tych lat to była biżuteria, było obuwie, wyroby włókiennicze, zabawki, wyroby pirotechniczne. Nie zawsze przez tutaj w naszym rejonie dane przesyłki idą, te, które nas interesują, ale o tym, te wyniki, o których pan wspomniał, muszę powiedzieć, że rzeczywiście były takie zgłoszenia i w wyniku badań laboratoryjnych stwierdziliśmy znacząco przekroczone dopuszczalne zawartości. Ja tutaj podam jako przykład, bo myślę, że on jest bardzo zatrważający. To były sztuczna biżuteria, to były broszki, w których sprawdzaliśmy zawartość kadmu i ołowiu, i niestety zawartość kadmu była przekroczona. Wartość wyniku wyniosła 40 tysięcy, przy czym dopuszczalne jest 100 mg.
Czy państwo, czy służba celno-skarbowa może coś zrobić? Ma jakieś narzędzia takie globalne, polityczne, które po prostu wpływają na jakość tych wyrobów z Chin? Czy są to takie po prostu tylko doraźne kontrole i doraźne wykrycia, przecież wyrywkowe? Bo ja tutaj mam dane, ile tych przesyłek trafia. To są po prostu w miliardach sztuk liczone w całej Unii Europejskiej.
Muszę państwu powiedzieć, że przede wszystkim ta współpraca między Inspekcją Handlową a Krajową Administracją Skarbową polega na tym, że w momencie, kiedy dochodzi do zatrzymania produktu, kiedy służby celne mają jakieś wątpliwości co do jakości, bezpieczeństwa czy znakowania tych produktów, zgłasza się do Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wydanie opinii. I my wówczas realizujemy właśnie ten wniosek, wystawiamy dla KAS-u opinię. Pomijam wspólne projekty, kiedy tutaj już rzeczywiście jesteśmy wszyscy nastawieni na określonego rodzaju produkty, ale poza wspólnymi projektami idą również inne przesyłki, więc te zgłoszenia z KAS-u mogą do Inspekcji Handlowej się zdarzyć. I co warto powiedzieć, no są to zgłoszenia, czy są to sytuacje, które dotyczą nie tylko tu zachodniopomorskiego, ale tak naprawdę całego kraju, bo zgłoszenia różne wichy w kraju przyjmują. Także my również, i ta współpraca właśnie na tym tutaj polega. Ona jest określona w przepisach i my po prostu tą pracę w ten sposób, tą współpracę w taki sposób właśnie realizujemy.
Jutro naszym gościem będzie Rzecznik Izby Administracji Skarbowej, bo zapytamy gościa, czy to na nas ta opłata zostanie scedowana. Tak czy siak i tak będzie na nas scedowana, ale czy to my przy odbiorze takiej przesyłki powinniśmy ją uiścić, będziemy ją uiszczać, czy to od razu nadawca w tej przesyłce wlicza te 13 zł, które od jutra będą tego cła. A co do cła właśnie, które od jutra na te produkty najbardziej właśnie z chińskich tych platform sprzedażowych, no to Francuzi jeszcze dalej idą, bo francuscy politycy zatwierdzili w poniedziałek, konkretnie Senat, nowelizację projekt ustawy wymierzonej w chińskie platformy sprzedaży internetowej, takie jak Shein, Temu i AliExpress czy Alibaba. No i francuscy politycy uzasadniają swój ruch ekologią. Produkty szybkiej mody przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska przez przemysł tekstylny, który odpowiada dodatkowo za prawie 10% globalnej emisji gazów cieplarnianych, jako szacowali. Dzieje się tak przez łatwość zwrotu produktu, który następnie może zostać wyrzucony. No i Francuzi także bronią swoich producentów, swoich wytwórców, którzy nie mogą konkurować z chińskimi wyrobami. Czekamy na opinię słuchaczy, bo z badań w Polsce wynika, że co drugi Polak coś tam sprowadził z tych chińskich platform sprzedażowych. Czemu państwo sprowadzają takie wyroby? Czujny 510 37 32 i 510 37 36. Czy w sezonie wakacyjnym takich kontroli tych wyrobów z Chin, pani Beato, jest więcej, czy one są po prostu rutynowo cały rok wykonywane?
Cały rok jesteśmy nastawieni na to, że takie zgłoszenia z kasu mogą nam się zdarzyć. Wiadomo, że te wspólne projekty może nas bardziej mobilizują, bo już wiemy, że ta współpraca będzie i możemy czegoś tam oczekiwać, ale tak jak mówię, jest pewna charakterystyka, że nie wszystkie produkty na przykład przez tutaj punkty celne na przykład w zachodniopomorskim idą, więc nawet jeżeli jest wspólny projekt, to nie zawsze wniosek dotyczący takiego produktu nam się zdarzy, bo jest pewna specyfika i po prostu określone produkty idą przez określone składy celne, więc różnie to po prostu wygląda.
Tylko w 2024 roku na unijny rynek trafiło 4 miliardy 600 milionów małych paczek, a 91% z nich wysłano z Chin. Jeżeli mamy wątpliwości co do jakości tych wyrobów, które otrzymaliśmy, chociaż przecież na chińskich producentach, nadawcach istnieją wszystkie te wymogi unijne, certyfikaty i tak dalej, tym podobne, możemy się do państwa zwrócić z wyjątkiem artykułów spożywczych, prawda? Bo tutaj inna inspekcja.
Oczywiście zawsze można do inspekcji handlowej zwrócić się z tym zapytaniem i jeżeli są jakieś wątpliwości co do bezpieczeństwa, jakości tych produktów, ale ja myślę, że warto nad tym się zastanowić, zanim klikniemy zamów na platformach właśnie takich sprzedażowych, bo pamiętajmy, że my zamawiamy to dla siebie. Te przesyłki, które idą, to są te drobne, czyli e-commerce'owe, ale również przedsiębiorcy realizują duże zamówienia, w które jeśli o nas chodzi, to myślę, że one dominują zdecydowanie.
Dbajmy o siebie. Pani Beata
Oczywiście.
Manios, Inspekcja Handlowa w Szczecinie. Do usłyszenia. Jutro Dziękuję. O golasach w czasie reakcji. Zapraszam już do obejrzenia rolki przed jutro, przed godziną 12, zapowiadającą co w audycji 510 37 32. Za dziś bardzo dziękujemy. Wawrzyniec Szwaja, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński. Do usłyszenia jutro po 12.